Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność w czasie dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteś tutaj, że będziesz dzisiaj do nas mówił, przemieniał nas i że cały czas to robisz, już od czasu uwielbienia, przez wszystkie modlitwy i przez wszystko, co tutaj robimy. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, Twoją miłość i Twoją wierność. Duchu Święty, pokieruj teraz moimi słowami, abym mówił to, co należy powiedzieć, żeby ci ludzie, którzy potrzebują usłyszeć to, co potrzebują, usłyszeli i żeby nic zbędnego i niepotrzebnego nie wydarzyło się na tym spotkaniu, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen.
I wszyscy powiedzieli amen. Super. Dobrze, kochani, ja bym chciał, dzisiaj tytuł mojego słowa to jest taki: co tutaj robi Chrystus? Muszę sobie zanotować, co tutaj robi Chrystus, zaraz się to wyjaśni. Chciałbym zacząć od tego, na czym skończyłem słowo tydzień temu. Tydzień temu mówiłem o uwielbieniu Boga posłusznym życiem. I słowo było, dotyczyło uwielbienia. Generalnie powiedziałem to, o tym, że to jest nasze najważniejsze życiowe powołanie. To jest uwielbienie Boga. Mówiliśmy o tym, że musimy odfiksować nasze ewangeliczne zdefiniowanie tego słowa jako część liturgii, jako śpiewanie pieśni i modlitwy, ponieważ wielbimy Boga przez cały czas lub Go nie wielbimy w naszym życiu. Nasze życie jest sposobem na uwielbienie Boga. To, że namalujemy dla Boga piękny obraz albo skomponujemy piękną pieśń, ją zaśpiewamy, czy coś pięknego zbudujemy, to jest bardzo ważne. Ja o tym za wiele wspomniałem tydzień temu, może teraz bym trochę wspomniał. To są bardzo ważne rzeczy, natomiast ponad to jest życie każdego z nas. Wiecie, to są jakby dwa skrzydła. To, co ludzie widzą w naszych takich aktach strzelistych w temacie uwielbienia Boga w postaci architektury, obrazu, pieśni, sztuki, a druga rzecz jest to, że oczekują tak naprawdę przemienionego życia. Ale zacznę od tej zewnętrznej rzeczy. Wiecie, jak się narodziłem na nowo i zajrzałem do tego świata ewangelicznego, to wiecie, zawsze jest tak, że najbardziej, jak to powiedzieć, najbardziej gorliwi są świeży prozelici. Więc jak zostałem protestantem, to wiecie, coś w człowieku takiego się rodzi, żeby być świętszym od papieża, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, czyli być najbardziej antypapistycznym spośród wszystkich protestantów. I wiecie, miałem takiego po prostu konika, takie zainteresowanie, żeby obserwować w wiekach chrześcijaństwa poprzednich te wszystkie rzeczy, które są gorszące. I po prostu, wiecie, absolutnie, po prostu, jakie krzyże, w ogóle co ten krzyżyk tu robi? Żarcik. Ale wiecie, po prostu te wszystkie katedry, te wszystkie obrazy, te wszystkie oratoria komponowane. Ja po prostu, jak ktoś mi próbował o tym powiedzieć, że to mimo wszystko, Marek, nie przesadzaj, to jest dosyć ładne. Ja bym, ładne, wiesz. Boga spytaj, czy to jest ładne. Jezusa zapytaj, czy jemu się to podoba, wiecie. I miałem taką postawę, ale chwała Bogu, już dzisiaj nie jestem świeżym prozelitą. Nie muszę być po prostu największym antypapistą wśród papieży. I powiem wam, że po latach doszedłem do takiego miejsca, ktoś na to zwrócił moją uwagę na wydarzenia z okresów poreformacyjnych i kościołów, które powstawały po reformacji. Paweł Godawa, to zdaje się był, powiedział mi, że tam wszędzie, gdzie chrześcijanie byli w stanie zbudować swoje budynki i kupić ziemię i zbudować budynki, tam reformacja przetrwała. Dla mnie było to absolutnie obrazoburcze. Ja mówię, co, człowieku, o czym ty mówisz po prostu? Królestwo Jezusa to jest królestwo Ducha Świętego, a nie tam po prostu nieruchomości i budynki. Ale zacząłem studiować ten temat i faktycznie muszę przyznać z całą pokorą, że świat nie dzieli się tak, jakbyśmy może chcieli, w sposób arystotelewski czy jakiś inny filozoficzny, na materię i ducha, i my w tej sferze ducha funkcjonujemy. Niestety świat funkcjonuje według koncepcji bardzo żydowskiej, że te rzeczy są tak naprawdę nieoddzielane. To, co naturalne, nie oddziela się od tego, co duchowe, a to, co duchowe, nigdy nie oddziela się od tego, co naturalne. Zawsze jest połączenie. I wiecie, ja po wielu latach ja bardzo sobie cenię i potrafię dostrzec Boże piękno i uwielbienie Boga w architekturze religijnej, w komponowanych pieśniach, w twórczości kompozytorów chrześcijańskich, w Bachu, który był pierwszym thrash metalowcem. Przepraszam, to taki tylko wstawka trochę. Kiedyś to analizowałem, ktoś mi to kiedyś tak powiedział. Po prostu geometria kompozycji Bacha jest taka, że po prostu w XX wieku po prostu metalowcy mogli to żywcem rżnąć. Ale tak nawiasem mówiąc, wczoraj słuchałem świetnego wykonania preludium Amol Chopina, wykonane przez Jimmy'ego Page'a na gitarze solowej. No, teraz się zastanawia się, kto jest waszym pastorem. No to jest okej. Okay. W każdym bądź razie, wracając do tematu. Naprawdę słuchałem na spacerze z psem po naszej nowo budowanej autostradzie. Naprawdę robię takie rzeczy. Słuchaj, teraz wiemy, czemu czasami kazania takie słabe są. Teraz bo myśleliśmy zawsze, że ty w obłokach kadzidła na kolanach leżysz z krzyżem przed Panem. Wiedzieliśmy. Dobrze, wracam do tematu. W każdym razie powiem wam tak. Po latach faktycznie jest tak, że potrafię to docenić. I chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, ponieważ nasze uwielbienie Boga też się tym wyraża. Nie można po prostu prowadzić byle jakiego życia w sferze materialnej, fizycznej i twierdzić, że jakoś w duchu magicznie jesteśmy w stanie uwielbiać Boga. Dlatego Słowo Boże zwraca się ze swoimi poleceniami do naszych portfeli, do tego, jak funkcjonujemy w naszych domach, po prostu ogarnia każdą dziedzinę naszego życia, ponieważ istotą naszego uwielbienia jest to, że nasze całe życie wyraża Boga, ale również te ekstra rzeczy. Wiecie, wyobraźcie sobie budowanie katedry. Ja pierwszy raz o tym ktoś mi zwrócił uwagę z ruchu budowania kościołów świadomych celu. Zwrócił mi uwagę na to, że my w kościołach ewangelicznych często jak budujemy kościół, to budujemy go na jedno pokolenie. Potem, kiedy się starzejemy i kiedy pastor przychodzi na emeryturę, wtedy wszyscy się budzą, czy ten kościół jeszcze przetrwa i może by jakoś młodych zaangażować. I często, wiecie, w środowisku ewangelicznym jest tak, że stare zbory tylko te przetrwają, które wcześniej się obudzą i przekażą młodym funkcjonowanie kościoła. Natomiast wiecie, ktoś mi zwrócił uwagę z tego ruchu kościołów świadomych celu, że tak naprawdę nasze budowanie kościołów ewangelicznych i porównał to dla mnie w sposób obrazoburczy, porównał do budowania katedry. I pokazał na przykładzie wielkich europejskich katedr, które były nawet budowane po 200 lat, w jaki sposób one były budowane. Wiecie, ktoś przeznaczał ziemię pod budowę. Ktoś musiał oddać całe tereny na kamieniołomy, z których pozyskiwano skałę, z której wyciosywano kamienie, które były przywożone na budowę. Zaczynał to jakiś architekt, który miał syna, który wychowywał do tego dzieła jakiegoś murarza. I wiecie, czasami czwarte pokolenie kończyło tą budowlę, jak dobrze poszło. Wiecie, to jest niesamowite, bo to jest myślenie królestwa. Pan jest, Słowo Boże mówi, idźcie i rozradzajcie się i zapełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Wiecie, my nie powinniśmy być takimi ewangelicznie wierzącymi do naszymi ludźmi, którzy myślą tak po wierzchu, na zasadzie moje przeżycie tu i teraz to jest ten element, który jestem w stanie zbudować. Nie, słuchajcie. To jak wychowujemy dzieci, to co robimy z naszymi pieniędzmi, co za nie kupujemy, komu te pieniądze przekazujemy, czy powstaje z tego kompozycja, jak traktujemy naszych muzyków, jak traktujemy naszych ludzi, którzy mogą zbudować budynki, które przetrwają dalej i będą służyły następnym pokoleniom. Wiecie, dla nas ewangelicznie wierzących to są po prostu nowinki. To są nowości, które często są nieistotne, ale to jest bardzo ważne. Natomiast po tym wstępie takim odchodzącym trochę od tematu, chociaż to jest bardzo ważne, chciałbym przejść tutaj do tematu, co tutaj robi Chrystus. Ponieważ to słowo tydzień temu zacząłem od tego, że nie ma w naszym życiu uwielbienia z tego powodu, że mimo wszystko Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ponieważ istotą uwielbienia... Kogo nie było tydzień temu? Będę wiedział, czy dobrze robię, że powtarzam. Powiedzcie mi, gdzie wy byliście tydzień temu? Gdzie wy byliście? Okej. Nie ma uwielbienia w naszym życiu z tego powodu, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Wiecie, uwielbiamy zawsze to, co jest najistotniejsze w naszym życiu. Wiecie, mamy etapy naszego życia, które skupiają całą naszą uwagę na jakimś zagadnieniu. Ula była dzisiaj świetnym tego świadectwem. Ich życie domowe przewróciło się do góry nogami. Jej mąż musiał pójść na zwolnienie, żeby się nią zajmować. Wiecie, wszystko zmienia kierunek. Wiecie, i to, na czym skupiamy naszą uwagę, staje się często przedmiotem naszego zainteresowania do takiego poziomu, że wręcz uwielbienia. Czym żyjesz w swoim życiu? Co przyciąga twoją największą uwagę? Ja nie mówię, że to w waszym życiu się stało, tak? Ja tylko podaję taki przykład, bo ostatecznie żeście zwrócili się do Boga o pomoc w tej całej po prostu trudnej sytuacji. Ale mówię o tym, że często w naszym życiu mijają tygodnie, miesiące i lata i brakuje tam uwielbienia, ponieważ na pierwszym miejscu jest ja, mnie, moje w moim życiu. To, co ja chcę zrobić, co chcę osiągnąć, czy nikt nie stoi mi na przeszkodzie, jak ja wychowuję dzieci, jaką im edukację zapewniam, jaką mam pracę, czy wszystko dzieje się tak, jak trzeba, czy są wakacje na właściwym miejscu, czy jestem w kontraście do innych, którzy mnie otaczają, czy jestem pognębiony, czy jestem wywyższony. Tak, ja kiedy zapytałem tydzień temu, kto z was chce uwielbienia, to nikt nie chciał, ale jak spytałem, kto chce pohańbienia, to wszyscy się zgłosili, że nie chcą. Wiecie, to jest w kontraście. Albo uwielbienie, albo hańba. I teraz często w naszym życiu nie ma uwielbienia Boga, ponieważ On nie pozostaje na pierwszym miejscu w naszym życiu. I dla mnie to jest, wiecie, powiem wam, czasami aż dziwne, że trzeba do tego wracać, ale trzeba do tego wracać. Bo powiem wam, że to, ile lat jesteś człowiekiem na nowo narodzonym, nie ma żadnego znaczenia. Bo nie liczy się to, ile lat jesteś na nowo narodzonym i do jakiego kościoła należysz. Przed Bogiem nie ma to żadnego znaczenia. Przed Bogiem ma znaczenie tu i teraz i twoja dojrzałość w Nim, dzisiaj gdzie jesteś. Ile jest pokory w twoim życiu, ile jest uniżenia, ile jest poddania Bogu i ile jest uwielbienia Boga w twoim życiu. To, co uwielbia Boga przez twoje życie, to jest twoje posłuszne życie Bogu. Nie możesz inaczej uwielbić Boga. Musisz się poddać. Musisz być posłuszny, żeby uwielbienie miało miejsce w twoim życiu. I teraz wiecie, co tutaj robi Chrystus? Przeczytam taki fragment z drugiego listu do Koryntian, dłuższy, i zwróćcie na wszystkie te wyrazy Chrystus użyte w tym fragmencie. Będę czytał z tej Brytyjki, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, strona 1247. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znamy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowym. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To oznacza, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaleńczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jakby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ile razy naliczyliście się słowa Chrystus w tym fragmencie? Ktoś policzył? Dobrze, to ja policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, co najmniej sześć razy. Okej? Wiecie, ten cały fragment można by przeczytać bez słowa Chrystus. Zacznę od tego pierwszego fragmentu. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas. Co to znaczy? Inne fragmenty mówią, że Bóg jest miłością, że Bóg nas kocha. Zadam wam pytanie. Czy myślisz, że Bóg cię kocha? Tak? Myślisz, że Bóg nas kocha? Bardzo, tak? Ale słuchajcie, ta miłość byłaby niemożliwa, gdyby nie Chrystus. My często mamy takie wyobrażenie w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie, w naszych środowiskach, że po prostu kiedy myślimy Bóg, to myślimy życzliwość. Powiem wam, że gdyby Bóg chciał okazać swoją miłość bez Chrystusa, to okazałby ją bez Chrystusa, po prostu uśmiechając się z chmurki na niebie do nas. Pomachałby nam ręką, podesłał paru aniołków grających na harfach i bylibyśmy przekonani o tym, że On nas kocha. Natomiast cały Nowy Testament uparcie trzyma się osoby Jezusa Chrystusa I często, tak jak w tym fragmencie, zresztą listy, wszystkie listy apostoła Pawła są zapchane tym w Chrystusie, tym słowem, tym określeniem. Są zapchane Chrystusem, który jest wsadzony w jakieś miejsce. I my często przelatujemy nad tym. Iż prawda jest taka, że według Bożego Słowa, tak jak naucza Słowo Boże, to my wszyscy byliśmy skazani na śmierć ze względu na nasze grzechy. I Bóg nie mógł nam inaczej okazać miłości, jak w Chrystusie Jezusie, który stał się ofiarą odkupienia za nasze grzechy. To jest ekstremalnie ważne. Bo dopiero w Chrystusie jesteśmy pojednani z Bogiem i w Chrystusie jesteśmy umiłowani po tym, kiedy cena za nasz grzech została zapłacona przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj rano, jak się obudziłem i studiowałem te fragmenty i przygotowałem to słowo, to miałem wręcz fizyczne takie odczucie, że my wszyscy jesteśmy w takim dzisiejszych czasach, takiej delikatności, gdzie nie można niczego powiedzieć wprost, gdzie trzeba każdemu za wszelką cenę okazać życzliwość. Niedawno jakiś dziennikarz wyleciał z telewizji, ponieważ nie spodobał mu się Miss Uniwersum, chłopak z Korei wybrany na najpiękniejszego chłopaka, ponieważ za bardzo mu przypominał dziewczynę, zrobił o tym jakiś śmieszny materiał i dyrekcja telewizji go wyrzuciła, że sobie pozwolił. Wiecie, żyjemy w takich czasach, gdzie nie można nikogo dotknąć. Wiersz Tuwima, Murzynek Bambo jest zakazany w tej chwili. Nie wolno po prostu klasyki i poezji stosować. Wiecie, żyjemy w czasach i wiecie, i nie mówię też tylko o takich obłędach, ale mówię nawet w atmosferze kościelnej jest tak, że musimy być ekstremalnie delikatni dla siebie, ponieważ to jest oczekiwane. I to jest w porządku, że wiecie, Słowo Boże mówi, że jak ktoś chce być starszym, ktoś chce być biskupem, to ma być człowiekiem łagodnym, uprzejmym i miłym dla drugiego człowieka. Więc to jest wszystko w porządku. Natomiast mówię o czymś takim, że kiedy my przebywamy wiele lat w takiej atmosferze, to my nie mamy nawet świadomości tego, że jesteśmy bez Chrystusa, nie możemy być kochani przez Boga. Ponieważ nasze grzechy tak nas oddzieliły od Boga, że On nie może wręcz wyciągnąć ręki do nas inaczej, jak tylko w Chrystusie. Była potrzebna śmierć, ofiara jednorodzonego Bożego Syna, złożona za nas, żebyśmy mogli przyjść do Boga. I wiesz, nawet jak teraz to mówię, to niektórym z was robi się przykro, że Jezus musiał umrzeć. Wiecie, niech ci nigdy nie będzie przykro z tego powodu, że Jezus musiał umrzeć. Nie myśl w kategoriach, że On stał się ofiarą, więc prawdopodobnie ty też będziesz musiał się stać ofiarą. Jezus, kiedy szedł, żeby umrzeć, jest powiedziane, że widział przed sobą radość, która czeka na Niego za krzyżem. Radość wynikająca z tego, że nas wszystkich odzyska dla Boga. On szedł pogodzony z tym i zdecydowany na to. Nie możemy żyć w koncepcji, że każdym razem, kiedy mówimy w Kościele śmierć, ofiara, grzech, zabity baranek, to nam się robi przykro. Bo myślimy, że to ma związek jakiś z naszym życiem i będziemy musieli pójść tą drogą. Nie! Pierwsze i co jest najważniejsze i fundamentalne w Nowym Testamencie, to jest to, że On stał się ofiarą za nasze grzechy. On stał się, tak jak mówi ten ostatni fragment, On stał się za nas grzechem. On, Bóg, Ojciec, tego, który nie znał grzechu, Jezusa Chrystusa, 21 werset, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Dzisiaj jesteś sprawiedliwością Bożą przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I nie jesteś w porządku w żaden inny sposób, jak tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Powiesz, ale pastorze, ale ja nie jestem w porządku? Niestety przed Bogiem nikt nie może stanąć odważnie inaczej jak tylko w Chrystusie. Słowo Boże bardzo radykalnie o tym mówi i mówi, że nasze sprawiedliwe uczynki, starania są przed Bogiem jak zakrwawiona tkanina, szmata. To jest po prostu coś, to jest nasz wysiłek. Jedyne, co nas zbliża do Boga, to ofiara Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela całego świata. Myślę, dzisiejsze słowo jest pogłębieniem słowa sprzed tygodnia o uwielbieniu Boga posłusznym życiem. Więc co tutaj w tych wszystkich wersetach robi Chrystus? On jest tutaj wszędzie wstawiony jako zamiana za nasze życie, które nie było godne Boga. I wiecie, i ja, wracając do tej atmosfery, którą dzisiaj fizycznie czułem, jak przygotowywałem słowo, po prostu nie chcemy być, nie lubimy być w żadnej sytuacji, w żadnej atmosferze, gdzie nam jest wytknięty chociaż malutki błąd. Mówimy, halo, nie po to jesteśmy rodziną, nie po to jesteśmy kościołem, żeby słuchać od siebie przykrych rzeczy. I to jest prawda i tak powinno być. Ale wiecie, w tym wszystkim powinniśmy usłyszeć i słyszeć i napełniać się paroma strasznymi informacjami, które dla nas są dobrą nowiną. Na przykład takimi, jak apostoł Paweł mówi, że postanowił niczym innym się nie chlubić i chełpić się przed ludźmi, do których został posłany, jak obraz Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego, podkreśla apostoł. Wyobrażacie sobie, dzisiaj moglibyśmy mieć tak, no, jesteśmy tutaj, bo Bóg jest dobry, jesteśmy tutaj, bo Bóg kocha nas, jesteśmy tutaj, bo Bóg kocha Warszawę, jesteśmy tutaj, bo Bóg przygotował dla każdego z nas wspaniałe życie. Czy ja powiedziałem jakieś kłamstwo do tej pory?
Nie,
wszystko to jest prawda. Ale ta prawda znajduje fundament dopiero wtedy, kiedy mówimy śmierć, 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 śmierć Syna Bożego w miejsce naszych grzechów, grzechów, grzechów. Wtedy dopiero Ewangelia nabiera mocy. I wiesz, i kiedy tak jest sprawa postawiona, to w tym momencie wychodzi z naszego życia uwielbienie. Bo wiemy, że Bóg jest godzien uwielbienia, bo Jego plan jest absolutnie niezwykły. On, pozostając sędzią sprawiedliwym, który, jak mówi katechizm, za złe wynagradza, no i teraz wam się miło zrobiło. A nie chciałem, żeby wam się dzisiaj chociaż przez chwilę miło zrobiło. Tak jak mówi katechizm, Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Ten sam sprawiedliwy Bóg tak wszystko przygotował plan zbawienia, że w Chrystusie, pomimo całej swojej totalnej sprawiedliwości, jest w stanie przyjąć nas jak synów i córki, które są czyste i niepokalane i nigdy nie zgrzeszyły. To jest moc Ewangelii. To jest moc Ewangelii. Życie za życie. Kiedy nawracamy się, to my nie przystępujemy do nowego klubu filozoficznego, reprezentującego pewną nową kulturę, nową formę religijności. Wiecie, miałem rozmowę w tym tygodniu. Ktoś mi powiedział, że nie lubi katolicyzmu i tam parę poleciało epitetów. I wiecie, i tak wiedziałem, jak tylko to słyszałem, to mówię... Ojejku, gdybyś mnie spotkał 15 lat temu, 20 lat temu, to byśmy byli przyjaciółmi. Po tym, co powiedziałeś o katolikach. A w tym momencie rozmawiałem i mówię sobie, to nie jest tak. Nie tutaj idzie linia podziału. Nie tędy przebiega podział. Wiecie, my, tak jak ludzie czasami mówią, słyszę to też czasami, że ostatnio w Warszawie nawet w polityce był artykuł o modzie na protestantyzm. Ja słyszałem to już ponad 10 lat temu, kiedy ze Zbyszkiem byliśmy w Radiu Tok FM i ogłaszali kurs Alfa w Warszawie, który wtedy reklamowaliśmy na billboardach w metrze. To było całkiem udana była impreza. Przyszła cała grupa kobiet, które szukają Boga, całe życie chodziły do kościoła, ale odechciało im się, ale z Bogiem dalej chcą mieć coś wspólnego. Jeżeli wtedy... Zauważyliśmy, rozmawiając z pastorami, zauważyliśmy, że jest taka moda na religijność o charakterze niekatolickim w mieście. I wtedy się cieszyłem z tego nawet. Ale powiem wam, że o co chodzi? O co nam chodzi? Czy tu chodzi o to, że nam się znudziły wysokie stropy i smętne śpiewy i skromne złoto? Czy to o to chodzi, że my taki ruch zrobiliśmy, a tutaj, słuchaj, po prostu wszystko jest jak kawa na ławę, to jest mała grupa, nasz pastor jakby tylko podpadł, to zaraz wyleci. Po prostu, bo my go tutaj cenzurujemy i tu jest, to jest tak biblijnie, wiesz, tam jest tak źle, bo tam jest niebiblijnie i ta struktura jest niebiblijna. Wiecie, i nagle, słuchajcie, my schodzimy do jakiś po prostu lewy plan, na zupełnie plan myślenia, który nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Bo my zaczynamy myśleć kulturowo, społecznie, socjalnie. Oczywiście, słuchaj, zawsze po prostu w gronie przyjaciół przy piwie będzie bardziej biblijnie niż na kołku różańcowym. Ale czy to jest istota Ewangelii? To jest funta kłaków niewarte. I czasami jak widzę takich piwoszy, którzy całe życie swoim nowonarodzonych, którzy całe życie chmielem rozcięższają swoje życie, to mam ochotę pójść na kółko różańcowe. Naprawdę. I ty myślisz sobie tak, ja chodzę do mojego zboru i u nas nabożeństwa trwają 2 godziny. A ja ci powiem, że w ciągu Wielkiego Postu są ludzie, którzy potrafią przed tabernakulum klęczeć kilka godzin w modlitwie. Ale nasze biblijne i ich niebiblijne. A ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że chrześcijaństwo to nie jest kwestia estetyki, kultury, społecznego spojrzenia i emocji, jakie jesteśmy w stanie wobec siebie sobie okazać. Bo istotą Ewangelii jest ofiara Syna Bożego złożona za nasze życie. Teraz dla tych, których nie ma na sali, wypadła mi kartka z Biblii, bo pomyślałem, że w tym kościele już zwariowali. Pastor takie rzeczy mówi, a na sali się cieszą po prostu. To jest istota Ewangelii. List do Rzymian, 5:8 mówi tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Na co dzień, jak patrzymy na siebie, to oczekujemy od siebie miłego traktowania. Tak? Takiej właściwej powierzchowności. Buractwo nie jest naszą doktryną tutaj. Trzeba być miłym, serdecznym, po prostu to jest w porządku. Więc ja też jestem miły i serdeczny. Ale powiem wam, prawdziwe dowody miłości nie są zbudowane przez nasze wyobrażenie o Bogu, który uśmiecha się z chmurki. Tylko są zbudowane na fundamencie tego, co Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas zrobił. To jest śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Syna Bożego. I każdy, kto wie, że to dokonało się dla niego, ten ma życie wieczne i narodził się z Boga. Amen. Więc Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To było Rzymian 5:8. To, co przeczytaliśmy przed chwilą, 21. 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, Jezusa, uczynił grzechem. Bóg swojego Syna czyni grzechem, który przybija do krzyża w nasze miejsce. Dlaczego on tak robi? Dlatego, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Puścił świat w ruch, stworzył go jako doskonały. Słowo Boże mówi, że Bóg wszystko, co stworzył, było dobre. Potem na skutek dokonanego wyboru przez człowieka, jego wolnej woli, człowiek skazuje się na oddzielenie od Boga, które było mu zapowiedziane, że tak będzie. Był ostrzegany i popełnił ten grzech. I teraz, słuchajcie, nie może być tak, że to Bóg się nawraca i mówi: oj, szkoda. Żałuję, że postanowiłem być Bogiem sprawiedliwym. Będę takim Bogiem bardziej fleksybilnym. Jak mówią Czesi. Będę taki po prostu miły jednak, mimo wszystko. Odstąpię od mojej sprawiedliwości, z tymi ludźmi nie da rady. Nie! Bóg nie przestaje być Bogiem. Jego słowo mówi, że on jest Bogiem, który się nie zmienia. Jest stały. Nigdy nie polega żadnym przemianom, których nawet my byśmy oczekiwali. On jest sędzią sprawiedliwym i będzie sądził żywych i umarłych. I to jest ABC doktryny. Więc ktoś musi pójść w miejsce nas na karę. I wybiera kogoś, kto może pójść. Wybiera swojego syna, który jest bez grzechu. Bo gdyby Jezus miał grzech, to musiałby umrzeć za swój własny grzech. Ale jest sprawiedliwością Bożą, jest święty, doskonały Syn Boży, który nie popełnił grzechu. On bierze nasz grzech i staje się doskonałą ofiarą. Wiecie, po co ja to mówię? Po to, żeśmy zobaczyli, że bez tego zrozumienia nie ma naszego nowego życia. Jesteśmy tylko kulturowym chrześcijaństwem. Kochamy się, jesteśmy mili, ale nie rozumiemy potrzeby upamiętania się. Nie rozumiemy potrzeby wiary w Boga każdego dnia i czynienia Go fundamentem naszego życia. Nie rozumiemy potrzeby posiadania Ducha Świętego. Nie rozumiemy kwestii chrztu jako osoby dorosłe. I wreszcie nie rozumiemy tego, że Bóg oczekuje, żeby nasze całe życie uwielbiało Boga. Bo jest zerwany fundament, jest wyrwany ABC. Czy myślicie, że Bóg on potrzebuje naszego uwielbienia albo naszego nawrócenia? Wszystko to, co wymieniłem, co jest fundamentem naszego życia chrześcijańskiego, jest nam potrzebne. Czy Bóg potrzebuje naszych modlitw, żeby nas wysłuchać? Nie. On wysłuchuje tych, którzy nie zdążą jeszcze pomyśleć o tym, czego im potrzeba, ich obdarza, bo tak mówi Słowo Boże. Zanim słowo jest na języku, zanim myśl przychodzi, Bóg może odpowiedzieć na twoje potrzeby. Jest w stanie zaspokoić potrzeby te, których nie jesteś jeszcze dzisiaj świadomy. Tak naprawdę całe życie chroni cię przed problemami, o których nawet nie wiesz, że zostałeś ocalony. Tylko przez to, że postanowił nie... Agnieszka, czy... Nie wiem, próbuję jakieś, ale nie trafiłem teraz. Muszę inne imię. Dajcie jakąś dziewczynę, której nie ma na sali. Regina! Grażyna! Nie ma Grażyny? Bóg wiedział, że Grażyna nie może urodzić się w Ugandzie, bo by nie dała rady. I Grażyna się urodziła w Polsce i Grażyna myśli, że Boga nie ma. A Bóg uratował jej życie już wtedy, kiedy sprawił, że urodziła się w Polsce. Bo w Ugandzie by sobie poradziła. Dobrze, przepraszam, nie podążacie czasami za moimi myślami. Trudno, ja jestem bogatą osobą w myśli i wyobrażenia. Okej. Dobrze, zakończę tym. Jeszcze dwa fragmenty. Izajasza 53:6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Kara. To też jest, wiecie, taka rzecz niepopularna. Kara. Kara. Chcemy odejść od tego słowa. Chcemy odejść od słowa grzech. Chcemy odejść od słowa śmierć. Chcemy odejść od słowa krzyż. Chcemy odejść od słowa grzech. On, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, a on dotknął karą Jezusa za winę nas wszystkich. Ostatni fragment z Jana. W miłości nie ma bojaźni, wszakże doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Znowuż słowo kara, drżenie przed karą. Czasami czytamy ten pierwszy Jana i mówimy sobie: nie drżyj przed karą, Bóg nie chce cię ukarać. A ja się pytam, A dlaczego nie chce cię ukarać, jeżeli jest sędzią sprawiedliwym? Chce cię ukarać. Musisz do tego dodać Izajasza 53,6. On dotknął karą Jezusa za ciebie. Dlatego dzisiaj nie musisz drżeć przed karą. To tutaj robi Chrystus. To jest obecna, potrzebna osoba Jezusa Chrystusa. Wiecie, możemy mieć tysiące filozofii i pomysłów na życie. Chrześcijańskich, niechrześcijańskich, kulturowych, socjalnych, społecznych, związanych z naszą przedsiębiorczością, fantazją i marzeniami. Ale jest tylko osoba, która może ciebie zbawić. Jest nią Bóg, który przez Jezusa Chrystusa działa w twoim życiu. I cała reszta jest na drugim planie. A jeżeli On jest na pierwszym planie, to On jest godzin uwielbienia. I teraz powiem o trzech ostatnich rzeczach, które są bardzo ważne dla naszego życia. 1 Piotra 5,6 mówi tak. Ukoście się więc pod mocną ręką Bożą, a On was wywyższy czasu swego. 1 Piotra 5,6. Wiecie, z jednej strony Słowo Boże mówi, że On już nas uwielbił w Chrystusie. To znaczy, że Bóg już nam oddał chwałę. Ale w Chrystusie, którego my przyjęliśmy, On może nas wielbić. Ale Jego cel jest taki też, żeby On nas wywyższył poprzez nasze posłuszne życie, które Jemu się poddaje. Ale żeby to miało miejsce, to my musimy ukorzyć się pod mocną ręką Bożą i oddać Bogu chwałę najpierw. Wtedy nasze uniżone życie, które wielbi Boga, znajdzie się w miejscu, które może być wywyższone przez Boga. 1 Piotra 5,6 to było. I teraz słuchajcie. Chcę powiedzieć o... na koniec, już mówię po raz trzeci, więc chyba już nie mogę więcej użyć tego słowa. Ktoś mnie zapytał 2 tygodnie temu, czym są nowe narodziny. Co to znaczy naprawdę narodzić się na nowo, stać się chrześcijaninem? Polecam wam książkę Davida Paulsona. Ona jest dostępna w tej chwili za darmo już w PDF-ach w internecie. Chyba już wszystkie nakłady są wyczerpane tego polskiego wydawnictwa. Normalne narodziny chrześcijanina. On mówi o 4 elementach, które towarzyszą normalnym narodzinom chrześcijańskim. Wiara, bo wiara Jezusa Chrystusa. Pokuta, odwrócenie się od swojego starego życia. Ogłoszenie tego przed całym światem, przyjęcie chrztu, co jest pogrzebaniem naszego starego życia w śmierci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, który uzdalnia nas do świętego życia. To są normalne narodziny chrześcijańskie. Te 4 elementy. Najlepiej, gdyby one były najbliżej siebie, jak tylko się da. Wiecie, człowiek może się urodzić, ale czasami może się urodzić w niezdrowy sposób, bo towarzyszyły temu jakieś okoliczności. Nie był szybko nakarmiony, mama nie miała pokarmu, mógł się urodzić po prostu i nie wiem, i zachorować szybko. Są różne takie rzeczy. Urodził się, ale poród może był trudny, był przyduszony i tak dalej, i tak dalej. Trochę tak jest z naszymi narodzinami chrześcijańskimi. My rodzimy się na nowo, bo uwierzyliśmy w Chrystusa. Usłyszeliśmy na przykład poselstwo: przyjmij Jezusa do serca. I to jest spoko. I ty otwierasz swoje życie i mówisz: Panie Jezu, zajmij się moim życiem po prostu, chcę iść za Tobą. Bóg to respektuje, On nie wymaga od Ciebie znajomości katechizmu, teologii, całego biblijnego nauczania. On przychodzi i mówi: dobrze, biorę Twoje życie, chodź, zajmę się Tobą, będziemy przyjaciółmi. Ale kiedy dojrzewasz, to nie możesz być już dzieckiem miotanym lada wiatrem. Ale musisz wzrastać w dojrzałość w Chrystusa, kiedy jest Ci zwiastowane Słowo Boże. I wtedy widzisz wyraźnie, że nie można stać się dobrze na nowo narodzonym, żyjącym nowym życiem chrześcijaninem bez któregoś z tych 4 elementów. Pierwsze to jest pokuta, nawrócenie, odwrócenie się od grzechu. Nie można. Wiecie, dlaczego ja to mówię tak twardo dzisiaj? Dlatego, że my musimy sobie zdać sprawę, że nie możemy dochodzić do takiego miejsca, że nic się nie stało, Bóg mnie kocha. To nie jest prawda. Grzech jest grzechem, a ofiara Chrystusa jest skuteczna dla tych, którzy grzech grzechem nazywają. I potrzebna jest decyzja, zmiany radykalnej swojego życia i powiedzenia: nie, to był grzech, wyznaję ten grzech przed Bogiem, przed ludźmi, nie chcę tak żyć, muszę coś zmienić. To jest nawrócenie. Kiedy Piotr głosił pierwsze kazanie w dniu Zielonych Świąt, z tych czterech elementów pominął element wiary w Jezusa Chrystusa w pewien sposób. Nie powiedział, że musicie teraz uwierzyć. Jak czytacie ten tekst, to widzicie. Natomiast nie zapomniał o tym, żeby powiedzieć: a teraz się upamiętajcie. Tam jest słowo metanoia. To jest zmiana sposobu myślenia, odwrócenie się o 180 stopni od swojego dotychczasowego stylu życia. Więc powiedział do nich: teraz się upamiętajcie, musicie wszystko zmienić w swoim życiu. I dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, a zostaniecie napełnieni Duchem Świętym. Oczywiście, to wszystko musiało stać się dzięki wierze wzrodzonej ze słowa, które słyszeli, więc tam wiara też była, ale nie pada to z jego ust słowo wiara w tym momencie. Więc wiesz, jeżeli masz skomplikowane życie, to ja ci powiem jedno. To dlatego, że za mało jest uwielbienia w twoim życiu. Za mało uwielbienia posłusznym życiem. Wiesz, są problemy, ponieważ nie poznałem jeszcze wszystkich tajników wiary i nie poddałem kluczy 7 skutecznej modlitwy. I teraz jak już tylko znajdę się pomodlę, to po prostu siarakarababamba. Bóg mnie wysłucha po prostu. Nie, to nie jest prawda. Wierzę w szkołę modlitwy, wierzę w skuteczną modlitwę, wierzę w różne rodzaje modlitw, wierzę w gorliwą modlitwę, w modlitwę opisaną przez proroków, która jest zwana rodzeniem w bólach, krzyczeniem do Boga, zwijaniem się, leżeniem twarzą, padaniem, modlitwę ciałem i modlitwę słowami. Wierzę we wszystkie rodzaje modlitw. Ale ostatecznie wszystko się sprowadza do tego, co jest na początku, do tego, czy On jest Bogiem w twoim życiu. Wtedy nie ma wejścia w żadną modlitwę. Wtedy Bóg patrzy i mówi: nie, no normalnie czuję się jak na mam talent. Po prostu, każdy po prostu, co jeden, to fajniej się modli. No, pięknie to wygląda po prostu. Robią na mnie wrażenie. Cyrkowcy. Tylko, czy ja jestem ich Bogiem? Czy ja jestem ich Bogiem? To jest pytanie, które pada z nieba. Sami dobrze wiecie, że w tym kościele nie wytyka się ludziom grzechów. A ci, którzy próbują wytknąć grzechy w sposób niedelikatny, są, jakby to powiedzieć, jest im zwrócona uwaga. Wiecie, że tak jest. Ale to nie zmienia faktu, że potrzebujemy nawracać się w naszym życiu i rezygnować z pożądliwości, które nami kierują. I nie tylko pożądliwości grzesznej, ale też grzesznej głupoty. Wiecie, taki jest kilka tematów. Ja bym mógł je tak, może je za chwilę wymienię jak karabin maszynowy, żeby nikt nie poczuł potępienia i ewentualnie niech się tylko nagra i później sobie to na liście znajdzie, tak bez pastwienia. Wymienię szybko taką listę grzechów. Ale zacznę tak od jednej, którą omawiam. Wiecie, my żyjemy w świecie, gdzie dla ludzi chodzenie na spotkania chrześcijańskie to jest totalny lajcik. Ludzie mówią tak: pastorze, ja to słyszałem. Pastorze, co pastor się tak przejmuje, że do kościoła nie przyszedłem? Przecież to ja straciłem, że nie przyszedłem. Przecież to ja tracę, jak nie przychodzę, więc jakie halo. A ja powiem tak: człowieku, ty nawet nie wiesz, jak ty tracisz. Bo ty tracisz nie tylko w oczach kościoła, nie tylko w oczach pastora, nie tylko w swoich oczach, że coś utraciłeś, jakiś profit, ale przede wszystkim tracisz w kontekście posłuszeństwa Bogu. Bo Bóg tak kształtował nasze życie wśród tych, którzy narodzili się na nowo, którzy stanowią Kościół, że oni są Kościołem tylko wtedy, kiedy są ze sobą. Wow, pieska dziwowy, ale super. A ja już po prostu od lat zapraszam, żeby przychodzić z pieskami do Kościoła. Świetnie, super, że go przyjrzeliście. Iza też mi co niedzielę mówi: Marek, dzisiaj bierzemy Barego? Dobrze, tak słuchajcie, widzicie, tak czuję się przyciśnięty tym słowem, które głoszę, że każdy piesek mi ratuje skórę. Ale powiem jeszcze raz, powtórzę, bo nas dzieci trochę rozproszyły. Nie chodzenie regularne do kościoła to w kategoriach Bożego Królestwa jest totalna wiocha i badziew. To jest obciach. To jest syf. Nie chodzenie do kościoła. Bo kościołem jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy razem i nie ma zmiłuj. Kościół jest ciałem i nie można się zapisać do niego i niego nie stanowić przez swoją obecność bardzo regularną. Także myślę, że nawet zmienię trochę swój katechizm. Jak będą mi ludzie się mnie pytać, co trzeba robić, żeby być w kościele, to będę wyraźnie mówił, trzeba chodzić na mszę co tydzień. I koniec.
Naszą mszę.
Naszą oczywiście, bo tylko ta jest prawdziwa. Ale teraz powiem o wszystkich innych rzeczach. I teraz zrobię taką szybką listę. Dziesięciny. Ofiary. Aborcje. Mieszkanie pod jednym dachem z osobą, która nie jest twoim mężem albo twoją żoną. Nadużywanie alkoholu. Życie w jakichkolwiek uzależnieniach. Pielęgnowanie w swoim sercu niechęci, nieprzebaczenia do twojego brata, siostry i tak dalej. Mógłbym tutaj jechać tak dalej. To wszystko to się nazywa grzech i z tego wszystkiego można być uwolnionym tylko przez pokutę. Pornografia, wszystkie uzależnienia, to jest grzech i z tego można być uwolnionym przez to, że się nawraca człowiek i przychodzi do Chrystusa. Więc potrzebujemy się nawracać. Druga rzecz, potrzebujemy rezygnować z własnych planów, jeżeli on jest Bogiem. Co możesz zrobić, żeby zrezygnować z własnych planów? Potrzebujesz studiować Jego plany. Potrzebujesz żyć w Słowie. Trzecia rzecz, nie możesz żyć w własnej sile i mocy. Jedyna moc, która jest Ci dana, jest mocą Ducha Świętego, działającą przez modlitwę w Twoim życiu. Więc tak jak rodzisz się na nowo, w normalny sposób, to drugi rozdział listu do Kolosan mówi, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Te same elementy muszą trwać przez całe życie. Musi tam być nawrócenie każdego dnia od swoich grzechów i niepopełnianie kompromisów. Musi tam być wiara w Boga, że On jest pierwszy i On jest tym, który zaspokaja nasze życie. Okej? Okay? Tam musi być modlitwa i musi być słowo. Bo inaczej to nie jest życie. I później się dziwimy, że coś nie gra w naszym życiu. Myślę, że jeżeli chcecie, żeby wam to słowo zagrało w pełni, bo dzisiaj miałem tylko pół godziny, które rozciągnąłem i tak do 45 minut, to powiem wam, posłuchajcie słowa sprzed tygodnia. Ale tak stoję i inaczej nie mogę, cytując Lutra. Tak wierzę. Nie możemy być, słuchajcie, kochani, miłym, kulturowym i socjalnym chrześcijaństwem. Jest coś więcej. Jest osoba Jezusa Chrystusa. Zadajmy sobie pytanie, co na stronach Biblii robi Chrystus? Powiem ci tak, że jestem takim samym człowiekiem jak wy i wiem, że nie mam w moim życiu mocy na nic. Nie mam mocy ani, żeby moje małżeństwo się udało, nie mam mocy, aby dobrze wychować dzieci. Nie mam mocy, żeby prowadzić kościół. Nie ma we mnie tej mocy. Nie ma żadnej. Nie ma żadnej tej mocy. Im dłużej służę Bogu, im dłużej jestem w małżeństwie, im dłużej wychowuję dzieci, tym bardziej widzę. I to mnie skłania do jednego. Marek, nie szukaj mocy, która ci przyjdzie w sposób eteryczny, nie wiadomo skąd, ale przyjdź do mnie. Nawracaj się. Pokutuj, odwracaj się od grzechu, odwracaj się od swoich błędnych dróg, zaczynaj ufać mi, zbuduj swoje życie w oparciu o Słowo Boże, bo z Niego jest wiara, której potrzebujesz i zanurz się w modlitwę, bo bez mocy Ducha Świętego nic w twoim życiu się nie wydarzy. Ja jestem takim człowiekiem i wiem, o czym mówię. Nawet tego nie wiecie, dzisiaj nie chcę się egzaltować, bo już po prostu jestem czasami już znudzony swoim płaczem przed wami. Ale powiem wam, czasami jest taki dzień, że jadę do kościoła i ma ochotę po przywiezieniu Izy, kiedy ona wysiada, zatrzasnąć zamki, zawrócić samochód i pojechać do domu. I sobie poradźcie, bo ja już nie mam nic więcej. To samo mam, kiedy myślę o moim domu, małżeństwie, pieniądzach, o dzieciach i o tym, w jaki sposób mogę wam pomóc. A to, że cały czas to robię, wynika tylko z tego, że On jest nadzieją żywą, do której mogę się nawracać, w którą mogę wierzyć, z którą mogę budować jedność. Więc co tutaj robi Chrystus? Nie jest barwą dodaną do naszego życia. Nie jest estetyką dodaną do naszego życia. Nie jest figurą retoryczną dodaną do naszego życia. Jest karą, która została zdjęta z nas, a złożona na Niego. Jest ofiarą. Jest śmiercią naszą i naszym życiem. To jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwa Ewangelia. Amen. Wstańmy. Ojcze, dziękujemy Ci, że nie musimy gardzić żadnym chrześcijaninem. Że nie musimy odrzucać człowieka, który jest w innym kościele lub jego stylu pobożności. Dziękuję Ci, Ojcze, że możemy iść w kierunku prawdy. W Twoim kierunku, w kierunku Słowa Bożego. I nasze życie budować na tym, kim Ty jesteś. Panie Jezu, proszę Cię, żebyś prześwietlił nas jeszcze mocniej niż kiedykolwiek. Żebyśmy byli w stanie wypełnić Twoją wolę, tak jak Ty chcesz, żeby ta wola była wypełniona. Panie, oddajemy się w Twoje ręce. Czyń swoje dzieło w nas. Ojcze, uwielbiam Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani. Niech Was Bóg błogosławi. Niech żadna kobieta nie ucieka, bo będą jeszcze prezenty na Dzień Kobiet. Dziękuję, że byliście i że wytrwaliście do końca. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.